literacki.
Cześć, witamy Was w raporcie literackim. Jakub Pruźniak,
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska.
I jako, że ostatnio był Dzień Kobiet, no to tak tematycznie książki o kobietach. W sumie chyba tak mi się wydaje. Dobrze myślę? Dobrze mówię?
Dobrze myślisz.
Tak, kobiety to bardzo ciekawy temat. Skomplikowany jak same my. Prawda, dziewczyny?
Oczywiście.
Kuba, zgadzasz się z tą tezą?
Ja się nie będę może wypowiadał aż tak tutaj na ten temat.
Dyplomatycznie.
Tak. Nie będę się rozwodził na ten temat, ale może...
Zacznijmy od pierwszej książki.
Tak, damy się porozwodzić komu innemu. No to na początek pierwsza książka. Ola, może na początek ty powiesz coś o swojej książce.
Tak, na dzisiaj przygotowałam Trupa na plaży i inne sekrety rodzinne Anety Jadowskiej. Nie wiem, czy wiecie, jak to nosi słuchacze, ale Aneta Jadowska słynie przede wszystkim z pisania powieści fantastycznych i do tej pory nie miała nic wspólnego z taką powieścią zupełnie realistyczną. Ale Trup na plaży jest właśnie jej takim debiutem, jeżeli chodzi o tego typu książki. I jak sam tytuł wskazuje, jest to kryminał. I z tego powodu...
A już myślałem, że to jest powieść obyczajowa, już tak miałem nadzieję.
A wiesz, ma w sobie sporo z powieści obyczajowej, ale może najpierw oddajmy głos autorce, która nam wyjaśni... Skąd się wziął w ogóle koncept na taką książkę? I zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zabrała się za pisanie kryminału pozbawionego fantastyki.
Czytam kryminały od dziecka, oglądam kryminały, nasiąkłam kryminałami i tak naprawdę, jeżeli spojrzysz na moją fantastykę, to ten element kryminalny też zawsze jest. Urban fantasy to jest kryminał plus fantastyka, więc różnica tak naprawdę nie jest jakaś bardzo kolosalna. Po prostu w tym momencie zapragnęłam napisać... mały, przytulny kryminał z mordem w małym miasteczku i fantastyka mi do tego zupełnie nie pasowała. Ta historia i ta bohaterka nie potrzebowały fantastyki zupełnie.
Gdybyś mogła opisać swoimi słowami, o czym jest Trup na plaży i inne sekrety rodzinne?
Myślę, że idealnym streszczeniem książki jest tak naprawdę tytuł, czyli jest to Trup na plaży i sekrety rodzinne. Jest to historia młodej dziewczyny, która po dłuższej przerwie kilkunastoletniej wraca do Ustki, miasteczka, w którym się wychowała. Próbuje nawiązać z powrotem pewne relacje z rodziną, które trochę osłabły w czasie i dosyć nieoczekiwanie znajduje na plaży trupa i nie jest w stanie powściągnąć swojej wrodzonej ciekawości jako córka policjanta i bratanica policjanta. Ma to najwyraźniej we krwi, więc przeprowadza własne śledztwo, by odkryć, kim był denat i kto sprawił, że stał się denatem.
W twojej literaturze można znaleźć silne kobiece charaktery. Czy to wynika z jakiejś potrzeby przedstawienia właśnie takich postaci? Czy może to wychodzi ci po prostu naturalnie, bo taka jesteś, czy takie osoby cię otaczają?
Myślę, że wychodzi to całkowicie naturalnie. Mam szczęście do tego, że otaczało mnie mnóstwo silnych, fantastycznych, niesamowicie przedsiębiorczych i energicznych kobiet i niewiele znam wzorców, które odbiegałyby od tego. Poza tym, zupełnie szczerze, jak autorowi pisze mi się takie postacie dużo przyjemniej. W sensie to są postacie, które same prowadzą pewną historię, pewną fabułę. Nie trzeba ich wlec, nie trzeba ich ratować nieustannie, bo potrafią to zrobić same, więc... Mam też wrażenie, że czytelnikom czyta się je lepiej. Mi jako czytelnikowi na pewno czyta się takie postaci lepiej.
Wiem, że aktualnie piszesz trzecią część książki o Nikicie. Możesz zdradzić, o czym będzie, gdzie tym razem Nikita się wybierze, jakie będą jej przygody?
Właśnie w rozdziale 13 wraca z Asgardu, gdzie jeszcze na chwilę musiała po drugim tomie wskoczyć, a teraz szykuje dla niej coś absolutnie cudownego, w sensie ja totalnie jako autor jaram się researchem do tej części, czyli to jest coś w rodzaju krzyżówki cygańskiego taboru, takiego retro boho cyrku, totalnych rubieży z wszelkimi dziwactwami, które mogą się tam wydarzyć. Myślę, że pod pewnymi względami to będzie dla mnie najbardziej wizualnie, jeśli chodzi o wyobraźnię, ciekawy tom cyklu.
Jeszcze tak nawiązując do samego wywiadu, to dwa tomy Nikity mam już za sobą. Przyznam szczerze, że w porównaniu do Trupa na plaży, one dla mnie są osobiście zdecydowanie słabsze. Mimo, że Trup na plaży jest jej pierwszą taką powieścią kryminalną, to ona wypada na tle Nikity zdecydowanie lepiej, bo ma taki w sobie taki lekki, przyjemny klimat. To jest książka, po którą sięgam, wracając z pracy i mogę się czuć tak zupełnie, wiecie, rozluźniona i jest fajnie po prostu.
Ale przepraszam, no. Ale o co chodzi w Nikicie? Bo...
W Nikicie, Nikita to jest urban fantasy, który opowiada historię 30-letniej kobiety już, mimo że ma 30 lat, to jest książka dla młodzieży przede wszystkim, która żyje w świecie podzielonym na dwie sfery. Taką rzeczywistą, jaką mamy, widzimy normalnie, oraz strefę nadnaturalną, w której żyją różne dziwne stwory i tak dalej. I Nikita właśnie żyje w tej drugiej sferze i jest takim płatnym zabójcą, ma różne zlecenia, przy okazji ma różne problemy rodzinne. No to jest taki główny zarys całości i to się dzieje na przestrzeni tam dwóch tomów, teraz będzie trzeci. A Trup na plaży to po prostu bardzo miła książka z takim...
Mimo tytułu.
Tak, mimo tytułu. Tylko chciałabym wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli szukacie czystego kryminału, no to nie jest ten taki czysty kryminał jak u Agaty Christie. Niemniej, co jest ciekawe, to, że Jadowska bardzo dobrze zna literaturę i masę nawiązań do tej klasyki kryminału jednak tam się znajdzie. Bo ona co chwila wrzuca jakieś rzeczy dotyczące Holmesa albo Christie właśnie. Poza tym to jest taka właśnie literatura pisana, według mnie, bardziej dla studentów niż dla starszych osób, dlatego że główna bohaterka dopiero co skończyła studia i ona ma takie problemy, jakie każdy z nas teoretycznie będzie miał lub już ma. No bo co możemy robić po studiach? Kończymy studia i nagle, jeżeli nie znaleźliśmy pracy w trakcie nich, no to nagle musimy poradzić sobie jakoś w tym dorosłym życiu. No nie? To jest takie oderwanie nagle od rzeczywistości.
Szok, niedowierzanie.
Taki szok. I ta bohaterka właśnie z tym się musi zmierzyć. Także jeżeli tylko macie ochotę na taką książkę, która będzie wam bliska i jednocześnie będzie po prostu miła i ciekawa, to Trup na plaży, wbrew tytułowi, jest bardzo fajnym wyborem.
Ale powiedz mi, bo dzisiaj naszym tematem przewodnim są kobiety i w tej książce mocno jest zarysowana ta postać bohaterki, kobiety,
znaczy,
bardzo złożona.
Mamy przede wszystkim narrację pierwszoosobową, więc to już samo sprawia, że wchodzimy jakby w tą bohaterkę. Ale co jest ciekawe, to autorka porusza też inny, bardzo ważny temat dotyczący kobiet, ale nie chcę tu więcej mówić, bo nie chcę nikomu tu spoilować. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jakich kontekstach kobietę ujmuje Jadowska, to po prostu musicie przeczytać.
Jasne. Najprościej mówiąc.
Najprościej mówiąc, to ja teraz może przejdę do innej książki, a właściwie wywołam, bo to jeszcze nie jest ta książka, którą ja sobie przygotowałem, ale ciekawa, tak mi się przynajmniej wydaje, bo rozwiejecie moje wątpliwości co do tego. Pierwsze damy Ameryki.
Tak, ja chcę trochę opowiedzieć o zawodzie, który nie jest do końca określony, ale jest bardzo wymagający i istnieje, bo bycie pierwszą damą to nie jest taka prosta sprawa. Książka, o której chciałabym opowiedzieć i którą chciałabym serdecznie polecić, nosi tytuł właśnie Pierwsze damy Ameryki. Prawdziwe historie żon prezydentów. Taki jest podtytuł. Kate Anderson Brower. Jest to bardzo ciekawy i bardzo przenikliwy portret pierwszych dam. Między innymi w książce możemy poznać bliżej historię takich postaci jak Hillary Clinton, Jackie Kennedy czy Michelle Obamy. Mnie najbardziej zainteresowała postać Jackie Kennedy, bo nie ukrywam, bardzo interesowałam się wcześniej, zanim ta książka ukazała się. Dodam jeszcze, że ta książka zaraz po ukazaniu w Ameryce trafiła na pierwsze miejsce bestsellerów New York Timesa, więc to też bardzo dużo świadczy o tym, jak my, prości ludzie, bardzo interesujemy się tym światem. I tak, Jackie Kennedy zainteresowała mnie najbardziej, ponieważ o historii Jackie Kennedy chyba słyszał każdy, ikona stylu i bardzo inteligentna kobieta. I z jednej strony rola pierwszej damy jest taka, żeby jednak stać w cieniu męża, który pełni rolę pierwszorzędną dla narodu. No i z jednej strony jest tym tłem, ale z drugiej strony i tak stoi na tym piedestale i tak jest cały czas oceniana, cały czas zwraca się na nią uwagę, więc to jest bardzo ciężkie. I w tej książce te pierwsze damy, te kobiety, no właśnie, z jednej strony są takie nieosiągalne na tym piedestale, a z drugiej strony autorka pokazuje ich takie bardzo ludzkie cechy, tak jak Jackie Kennedy. Właśnie tutaj jest pokazana jako ta ikona stylu, ale w domowym zaciszu ona była bardzo rozchwiana emocjonalnie, bardzo też nieszczęśliwa w małżeństwie się okazuje, chociaż na pierwszy rzut oka, jak można było obserwować parę państwa Kennedy, to oni byli cały czas uśmiechnięci, przytuleni, a okazuje się, że prawda była trochę inna. Dlatego też polecam, bo to nie tylko historia o paniach, które zostały pierwszymi damami, ale to, tak jak mówiłam, to jest bardzo taki wnikliwy portret tych kobiet. I nie tylko o amerykańskich pierwszych damach powstają książki, ale również chciałabym polecić książkę o jednej z pierwszych polskich dam, pierwszych polskich prezydentowych. Właśnie o Danucie Wałęsie. Nie tak dawno ukazała się, nie w tym roku oczywiście, jej książka, która wywołała dużo zamieszania. Książka Marzenia i tajemnice. I to też jest ciekawa książka, ponieważ Danuta Wałęsa opowiada Piotrowi Adamowiczowi o trudach, ale to też o wielkim szczęściu, które ją spotkało u boku Lecha Wałęsy. No ale jednak też była bardzo postawiona w trudnej sytuacji, bo musiała jednak trwać u boku legendy Solidarności. Mąż cały czas był zajęty sprawami innymi niż dom i niestety ona musiała bardzo, bardzo dużo tej pracy wykonać i też przez długi czas no, była samotna, tak? No bo jednak męża cały czas nie było w domu.
A dzieci trzeba było wychować.
Oczywiście, że tak.
A Wałęsowie mieli sporo dzieci.
Szóstkę dzieci. Więc to też serdecznie polecam, bo nie tylko w Ameryce mamy ciekawe portrety kobiet pierwszych dam, ale również w Polsce też mamy.
W ogóle moja kolejna książka, którą dzisiaj przygotowałam, bardzo fajnie nawiązuje do tych pierwszych dam, bo chociaż no nie jest o pierwszej damie, to jednak też jest o kobiecie u władzy. Chodzi o książkę, która nosi tytuł Cesarzowa, autorstwa Perlbach. I może na początku powiem parę słów o samej autorce, bo ona sama w sobie była bardzo ciekawą kobietą. To była laureatka Nagrody Nobla, którą dostała za trylogię Ziemski dom. Ta autorka jest amerykańską autorką, ale wiele lat spędziła w Chinach, ponieważ gdy była jeszcze dzieckiem, jej rodzice wyjechali na misję do Chin i ona się wychowywała właściwie tam. Równolegle poznawała chiński z językiem angielskim. Później wyjechała do Ameryki, ale jej serce cały czas tam pozostało i ona właśnie w swoich książkach pisze o tej kulturze Dalekiego Wschodu. W przypadku Cesarzowej opowiada nam historię właśnie Cesarzowej. To jest chyba ostatnia cesarzowa Chin. Mówi się o niej Cesarzowa Wdowa, a jej imię używane w książce to Susu. To jest cesarzowa, która zmarła w 1908 roku, żyła więc na przełomie wieków, który w Chinach był szczególnie specyficzny, bo właśnie wtedy Chiny zaczęły się troszeczkę bardziej otwierać na świat. Przeżywał rewolucję i opowiada o kobiecie, która dochodzi do władzy, rezygnując z miłości, godząc się na samotność, ale za to właśnie wybierając to rządzenie wielkim cesarstwem i tą próbę znowu wzniesienia go na wyżyny, bo w tamtym czasie Chiny powoli zaczynały podupadać, co nie do końca było jej winą, prawda? No, po prostu olbrzymie państwo, no tak się dzieje. Poza tym właśnie Europa zaczynała przybywać masowo do Chin. Głównie dlatego pojawiły się te problemy, bo po prostu tak zamknięte społeczeństwo jak Daleki Wschód miał problemy, żeby się zaadaptować do nowej sytuacji. Oni mieli swoje kultury, a tu nagle przychodzą Europejczycy, którzy wnoszą zupełnie coś innego. Ja miałam wrażenie, czytając, że właśnie cała książka opisuje samotność tej kobiety.
I jej poświęcenie.
Tak, jej poświęcenie dla kraju i to, jak ona próbuje być wielką kobietą, co nie było tak proste w tamtych czasach, bo przecież kobieta nie powinna być tą pierwszą twarzą, tak jak prezydent, prawda? Ona powinna być żoną, powinna być tłem, a ona rządziła. Wiadomo, że to nie była postać idealna. Ona miała swoje problemy, ona nie miała prostego charakteru, ale ta książka jest przedstawiona w tak cudowny sposób, że naprawdę warto ją poznać, bo pokazuje nie tylko historię Chin, ale też naprawdę potężną kobietę.
Ale ogólnie czyta się dobrze.
Tak, bo Bak ma taki delikatny, troszeczkę poetycki styl, ale jednocześnie on nie jest tak kobiecy i tak emocjonalny, że osoby, nie wiem, mężczyźni mieliby problem z czytaniem. Ten styl jest po prostu piękny.
No to dobrze, to żeby było pięknie, to zrobimy teraz też przerwę i wrócimy za chwilę.
Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy. różek, na bankietach, wernisażach, pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną, czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką, jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny, być kobietą w dobrym stylu, Boże daj. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie, może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Dobrze, no to już byliśmy w Ameryce, o pierwszych damach w Polsce mówiliśmy, nawet w Chinach byliśmy przez chwilę. To teraz może do Turcji się przeniesiemy.
Ja z wielką chęcią.
Dalej w temacie kobiet.
No oczywiście, ja z wielką chęcią do Turcji się przeniosę. Tym bardziej, że jest to kraj dosyć specyficzny, bo panuje tam podział na liberalny zachód i bardzo taki tradycjonalistyczny wschód. I też między innymi o tym chciałam powiedzieć. Na początek skupię się na jednym z reportaży autorstwa Witolda Szabłowskiego, który nosi tytuł To z miłości siostra. Dotyczy on honorowych zabójstw kobiet, które no, są dosyć częstym zjawiskiem właśnie w tej wschodniej części Turcji.
Tej mniej europejskiej.
Dokładnie tak. Właśnie no, myślę, że to jest jedno z lepszych określeń, jeśli chodzi o kulturę właśnie tej części Turcji. Reportaż składa się z kilku części i jest to historia dwóch kobiet, które były blisko właśnie tego zjawiska, jakim są honorowe zabójstwa. Jest przeplatane też z przemyśleniami autora i informacjami, do których on dociera, na przykład badania socjologiczne czy kontakt z imamem, czyli z takim jakby kapłanem islamu. Reportaż zaczyna się od przedstawienia kobiety o imieniu Hatidże, która przeżyła traumę właśnie związaną z tym, że ktoś próbował ją zabić. Może najpierw jeszcze wspomnę, dlaczego te honorowe zabójstwa są w Turcji dokonywane. Chodzi przede wszystkim o honor. A honor, jak właśnie Szabłowski napisał, dla mężczyzn w Turcji to dziewictwo kobiety, tak naprawdę. Więc te honorowe zabójstwa właśnie są z tym związane.
Ale przepraszam cię bardzo, kto dokonuje tych zabójstw w takim razie?
No, niestety ktoś z najbliższej rodziny. Najczęściej jest to starszy brat albo kuzyn. Właśnie to jest szokujące, że to tej zbrodni dokonuje najbliższa rodzina.
Ale oni się nie przeciwstawiają się temu?
Nie, bo to jest dla nich coś normalnego. Jeżeli kobieta splamiła honor rodziny, no to zasługuje na śmierć. Po prostu. Taki jest tam sposób myślenia.
To trzeba ją usunąć, żeby rodzina odzyskała honor, tak?
Tak. A powody czasem bywają naprawdę prozaiczne, błahe. Szabłowski wspomina tutaj o dziewczynie, która została zamordowana tylko dlatego, że wysłała SMS-a z pozdrowieniami dla swojego chłopaka. Albo dlatego, że...
I to splamiło honor rodziny.
Tak, tak. Ojciec stwierdził, że to splamiło honor rodziny, dlatego postanowił, że należy
zabić.
Mimo, że tak naprawdę prawdopodobnie nikt o tym nie wiedział, poza tym chłopakiem, poza tą dziewczyną i rodziną.
To znaczy, to był SMS wysłany do radia, gdzie po prostu, no...
Aha, okej.
Okay. Padło imię i już jest powód do zabójstwa. Też niektóre dziewczyny zostają zabijane tylko dlatego, że chcą wyglądać jak swoje europejskie koleżanki, czyli chcą nosić dżinsy, nie chcą zasłaniać swoich włosów. Kiedy czyta się ten reportaż, to naprawdę jest taki, przeżywa się naprawdę duży szok kulturowy. U nas to byłoby nie do pomyślenia, że takie coś może być powodem zabójstwa.
Ale weź mi jeszcze powiedz, bo to się dzieje w Turcji. Tak. I ja rozumuję jakby Turcję tak do tej pory, zanim powiedziałaś tę historię, że Turcja, no jednak to jest taki kraj islamski, ale jakieś prawo tam obowiązuje. I teraz co, te honorowe zabójstwa, one są zgodne z prawem?
No prawo jakby obowiązuje dla całej Turcji, jednak właśnie te wschodnie tereny tego kraju zamieszkują Kurdowie. Obywatele państwa, które jeszcze nie istnieje tak naprawdę. Ono cały czas walczy o niepodległość. Ten rozstrzał kulturowy jest naprawdę ogromny i Kurdowie są bardzo zamknięci w swoim społeczeństwie. Prawo oczywiście tam obowiązuje, tureckie, wiadomo. I zabójcy po prostu odsiadują wyroki za takie coś. I bardzo często przeżywają załamanie nerwowe. Taki szok wywołany właśnie dokonaniem takiego zabójstwa. Dla nich to jest normalnym zjawiskiem, ale jednak no, coś w nich pęka w więzieniu. Wtedy właśnie dociera do nich powaga sytuacji.
A mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz. Czy autor przedstawia to tak neutralnie, na zasadzie taka jest kultura i tak jest po prostu i tyle? Czy on zajmuje jakieś stanowisko?
No jak na reportera przystało, on musi zachować jakiś obiektywizm. Jednak przybijają się takie pojedyncze zdania autora, gdzie widać, że on właśnie jest w szoku. Nie wierzy w to, że te historie są prawdziwe. Kiedy słyszy historię właśnie dziewczyny, która została zamordowana dlatego, że chciała nosić dżinsy, pojawia się tam zdanie, słucham? Właśnie to jest właśnie ten objaw tego szoku. Albo kiedy w rozmowie z imamem dowiaduje się, że zgwałcona dziewczyna została wydana za mąż za swojego gwałciciela. I to też spotyka się z dużym zaskoczeniem samego Szabłowskiego. Także stara się być obiektywny, neutralny, ale jednak widać, że to go bardzo szokuje.
Ale właśnie te kobiety, o których on opowiada, one przeciwstawiają się temu, czy właśnie...
Akurat Hatidze się udało, gdyż usłyszała w mediach o takiej organizacji Kamer, która właśnie zajmuje się kobietami, które znalazły się w podobnej sytuacji jak Hatidze. Dlatego Hatidze udało się po prostu uciec przed tym. Ona przeżyła, opowiada tę historię i to jest też pretekst do napisania tego reportażu tak naprawdę.
Ale ten reportaż to nie jest całą książką. To jest jeden reportaż ze zbioru reportaży, prawda?
Tak, dokładnie. Ten reportaż pochodzi ze zbioru Zabójca z miasta Morali, reportaże z Turcji. To nie jest jedyny reportaż, w którym sprawa kobiet jest poruszana. Sprawa kobiet dla Szabowskiego jest bardzo ważna. Pojawiają się tutaj nie tylko postaci męskie, ale również takie jak żona Mustafy Kemala, czyli Atatürk'a, czy żony obecnego prezydenta Turcji, ale także najważniejsza kobieta w życiu Hikmet'a, czyli jednego z największych tureckich poetów. Ale generalnie polecam cały zbiór, bo jest naprawdę bardzo dobrze napisany. Jest dobrym źródłem informacji o tureckiej kulturze.
A czy coś jeszcze masz innego o tureckiej kulturze, jak już tu mówimy o Turcji?
Tak, mam książkę Wiesławy Michalskiej-Krajewskiej, Tajemnice haremu, kobieta w świecie islamu. Ta książka jest przekrojem przez historię kobiet w Imperium Osmańskim, od czasów przedislamskich do czasów rewolucji, którą wywołał Atatürk.
A Atatürk był kim? Jakbyś mogła tylko tak przybliżyć bardzo skrótowo?
Atatürk był wielkim reformatorem tureckim. Jakby wyprowadził Turcję z rangi Imperium Osmańskiego i wprowadził więcej elementów kultury europejskiej. Też trzeba zaznaczyć, że ta postać bardzo dużo zrobiła dla kobiet. Nie tylko w samej Turcji, ale w ogóle w islamie.
No to już o Turcji, ja myślę, że temat bardzo szeroko wyczerpaliśmy. Chociaż mogła być jeszcze wiele powiedzieć.
No to na pewno.
Tak, no ale może to jeszcze, może jeszcze innym razem. A teraz ogłaszam przerwę.
Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. W ręku łapie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach ty baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu dać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. By ci uda się taka sztuka, dość jest łap. Kochane baby, ach ty baby, słęk bije błyszkami. Tęgi chłop, co lekko w ręku łapie sztaby. Ci uda się taka sztuka, to się spad. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane ba. Baby.
Dobrze, to już był reportaż, to jeszcze wywiady teraz, tak?
Tak. Ja chciałabym przedstawić zbiór wywiadów z polskimi aktorkami, które przeprowadził Łukasz Maciejewski. Te rozmowy przeprowadził na przykład z Ewą Błaszczyk, ze Stanisławą Celińską, Anną Dymną czy Krystyną Feldman, czyli takimi bardzo ważnymi i znanymi postaciami w polskiej kinematografii. Maciejewski chce dowiedzieć się jak najwięcej o jakby wewnętrznych przeżyciach aktorek, a nie tylko na tych zawodowych, bo ich karierę bardzo dobrze znamy, śledzimy, oglądamy filmy czy chodzimy na spektakle, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w ich psychice, o czym myślą, o czym marzą, jakie mają problemy, z czego są zadowolone. I właśnie Maciejewski drąży te tematy bardzo wnikliwie. Bardzo podobał mi się wywiad z Ewą Błaszczyk, którą, jak pewnie wiecie, spotkało nieszczęście, gdyż jej córka zapadła w śpiączkę i przez wiele lat Ewa Błaszczyk walczyła o to, żeby jej córka się wybudziła, założyła klinikę Budzik i o tym też jest właśnie mowa w tym wywiadzie. Ewa Błaszczyk w kwestii śpiączki, w którą zapadła jej córka, jest bardzo zachowawcza, ale tutaj mam wrażenie, że bardziej się otworzyła, jakby jest bardziej otwarta, szerzej opowiada o tym zjawisku. Ważnym wywiadem był też wywiad ze Stanisławą Celińską, która otwarcie mówiła o problemach, jakie przeżywała ze swoimi dziećmi, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Stanisława Celińska miała spore problemy z nadużywaniem alkoholu i przez to jej relacje z dziećmi bardzo się popsuły. W ogóle to, że Maciejewski drąży takie tematy, sprawia, że te wywiady czyta się naprawdę z wielką przyjemnością, bo dowiadujemy się więcej o jakby wewnętrznym życiu aktorek, a nie tylko tym, co robią na ekranie.
Tutaj mówisz o aktorkach, to mi się przypomniało od razu też inna książka z innymi reportażami. To jest książka Mariusza Szczygła Kaprysik, Damskie historie. I tutaj właśnie jednym z reportaży też jest reportaż o Idzie Kamińskiej, też aktorce. Ale to jest jeden. Ale ogólnie to książka ta właśnie Mariusza Szczygła opowiada, można by powiedzieć, takie zwykłe historie kobiet. Naprawdę najprostsze na przykład jest jedna historia kobiety, która po prostu robi sobie zdjęcia. Co roku inne zdjęcia i na każdym jest z jakimś kwiatkiem. Idzie specjalnie do studia fotograficznego, żeby sobie zrobić konkretnie jedno zdjęcie. Co roku.
W tym samym dniu?
Nie wiem, czy w tym samym dniu, ale w tym samym studiu fotograficznym. Co roku idzie do tego samego studia i sobie robi zdjęcie z jakimś kwiatkiem w jakimś stroju dziwnym. No, nawet tu jest jedno zdjęcie, jak Mariusz Szczygieł z nią rozmawiał, to sam zrobił z nią zdjęcie i z jej dziećmi w przebraniu z krzata. Więc ja dla tego zdjęcia nawet polecam tę książkę, bo Mariusz Szczygieł w stroju z krzata jest widokiem na powalającym z nóg, według
Potwierdzam,
mnie.
Potwierdzam, widziałam.
Tak.
Powaliło mnie.
Widok warty miliony dolarów, naprawdę.
Naprawdę, rzeczywiście, więc chociażby z tego względu polecam. Ogólnie te historie są krótkie, praktycznie czyta się to, całą książkę ja praktycznie przeczytałem w 2 dni, a czytam naprawdę powoli, tak się przyznam. One są krótkie, czyta się je szybko i to jest właściwie, nie wiem, na przejazd pociągiem, jakiś dłuższy, to można sobie taką książkę wziąć, przeczytać i mieć skończoną. Oczywiście nie wiem, czy ta książka ma pewną wadę. Jedną wadą jest to, że ma okładkę taką, która mi się nie podoba, bo jest różowa i tak bije w oczy, że to są książki o kobiet.
Ale różowy to bardzo ładny kolor. Ja
no
nie
właśnie.
Wiem, Kuba, o co ci chodzi.
Ale no nie wiem, mnie się nie podoba.
Ja też potwierdzam, jest piękna, bardzo estetyczna.
Ale to jest mój gust, tak? Ja nie będę ci się tłumaczył z moich poglądów gustowych.
Nie pyskuj. Dzisiaj jest nasz dzień tutaj.
Aha. W audycji, masz chwalić więc różowy.
Nie. Ale będę chwalił jakby całą treść tej książki, bo mi się bardzo podoba. I te historie też nie są takie, one są o zwykłych kobietach, ale te historie są niezwykłe. Bo na przykład inna historia opowiada o kobiecie, która przez ponad 50 lat spisywała każdy dzień swojego życia. Ale tak praktycznie zupełnie bezemocjonalnie. Ona spisywała każdą osobę, która spotkała na ulicy, wszystkie prezenty, które dostała, wszystkie rozmowy, które przeprowadziła, wszystko spisywała dokładnie co do dnia. Każdy spisany był aspekt tej...
Robiłam dokładnie to samo, gdy byłam w podstawówce i postanowiłam prowadzić pamiętnik. Wzięłam go po latach i wyglądał tak. Wstałam. Mama zrobiła mi śniadanie. Ubrałam się. Poszłam do szkoły. Wróciłam ze szkoły. I tak przez cały pamiętnik.
Brawo.
No, tak blisko mi do tego.
Brawo. A jednak tutaj bohaterka tego reportażu robiła to o wiele, wiele dłużej i starannie, i miała nawet taką pewną kategorię, żeby to wszystko usystematyzować, wszystko zliczać, charakteryzować, więc no ogólnie, czy nawet jest nawet historia taka kryminalna, bo Szczygieł gdzieś znajduje jakąś kartkę z nazwiskami kobiet. I on w ogóle nie wie, co i łączy te kobiety i szuka jakiegoś aspektu, co może je łączyć. Czy to, że były Żydówkami? Nie, okazuje się, że nie. Czy to, że były, nie wiem, czyimiś kochankami? Raczej nie. I teraz jest jakaś cała machina, co to jest? Co to jest? Czy to jest lista kochanek? Czy to jest lista jakichś Żydówek ocalonych z getta? Czy nie? Może to jest co innego? Różne są tutaj historie, ale czyta się to naprawdę, naprawdę dobrze. Więc no cóż, polecam.
To może w takim razie przejdziemy do aktualności.
To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że dużo nam się będzie działo. Głównie ze sprawą gdańskich targów książki, które odbędą się już od 16 do 18 marca, czyli piątek, sobota, niedziela. Ale jeszcze będzie 13 marca, jeszcze przed tym. A 13 marca to jest wtorek w Bibliotece Obłóże w Gdyni. Odbędzie się spotkanie z Iwoną Guzowską, która będzie promować swoją książkę Najważniejsza decyzja. Oczywiście Guzowska, jak wiadomo, jest kickbokserką, tak? Nie zajmuje się zawodowo pisaniem, no ale tutaj będzie właśnie promować swoją książkę właśnie opowiadającą o tej drodze, jak zdobyła tytuł mistrzyni świata właśnie w boksie zawodowym i kickboksingu. A dalej to już przechodzimy do terminu, kiedy będą właśnie gdańskie targi książki. No i tutaj cały plan, oczywiście rozkład jazdy, że tak powiem, gdańskich targów książki jest na stronie wydarzenia, ale my tutaj szczególnie polecamy spotkania z Witoldem Szabłowskim, który odbędzie się w niedzielę o 16, czy koncert nawet jest Mariusza Szczygła z Centrum Świętego Jana. Oczywiście koncert jest biletowany, ogólnie będą autorzy, wydawcy, kto to tam nie będzie, no wszyscy będą, my też tam będziemy pewnie.
Tak,
więc
możecie nas łapać.
Tak, no będzie nawet Cezary Łazarewicz, też bardzo polecam.
Katarzyna Bonda.
Katarzyna Puzińska też.
No właśnie, więc tu jakby dużo się dzieje, ale w tym samym terminie, bo 17 marca w sobotę, o godzinie 17.30 u nas na Wydziale Filologicznym UG w ramach 5. Gdańskiego Przeglądu Filmów o tematyce żydowskiej Shalom Polin odbędzie się spotkanie z reporterem Pawłem Smoleńskim, autorem między innymi książki Izrael już nie frunie. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie jeszcze odskoczyć od gdańskich targów książki, no to na UG też coś się będzie działo, więc ja bym tutaj nie przedłużał, bo następne wydarzenia, jakie mamy, to już są na następne tygodnie, więc powiemy o nich za tydzień. Co wy na to?
Myślę, że to jest dobry pomysł.
Więc do usłyszenia następnym razem.
Anna Torchan.
Katarzyna Grzyb.
Aleksandra Brzezińska.
Jakub Ruźniak. Do usłyszenia za tydzień.
Raport literacki.